Witamy w 27. odcinku DualShock Podcast. Powracamy po niemal tygodniowej przerwie. Mamy nadzieję, że jeszcze się na nas nie obraziliście i z chęcią wysłuchacie tego, co mamy dziś wam do powiedzenia. W dzisiejszym odcinku powraca ze snu wiecznego Blady, jednak na razie chyba nie ma go z nami, z tego co wiem.
Dobra. A jestem skubany.
Jest, także w dzisiejszym odcinku witamy się z wami Bizon,
Odin,
Blady.
Tak, a dzisiejsze tematy to: jak zwykle zaczniemy od newsów, a w newsach omówimy tryb multi w Gearsach trzecich, omówimy już teraz bardzo dokładnie tryb multi w Assassinie Brotherhood i opowiemy o prezencie, który dostajemy do preordera gry, czyli o dodatkowej postaci do multi. Odin opowie o Deus Exie jeszcze, bo widocznie jeszcze nie powiedzieliśmy wszystkiego o Deus Exie przez dwa ostatnie podcasty.
Gorzej jak z Mass Effectem.
A do tego opowiemy o wyciekniętej do sieci pierwszej recenzji Fallout New Vegas, by na sam koniec opowiedzieć o remake'u pewnej gry, która powstaje teraz na silniku Unreala Trójki. I tym właśnie zakończylibyśmy newsy, a głównym tematem podcastu będzie jakby rewolucja 3D, jaka ma miejsce w filmach, jak i w grach, a głównym tematem tej rewolucji będzie Call of Duty Black Ops.
I to, jak bardzo oszuka nas Activision przy owej 3D wersjowości.
Tak, ale...
It's not a bug, tak. It's a feature.
Ale najpierw newsy. Okej, tak więc zaczniemy, tak jak mówiłem, od multiplayera w Gearsach trzecich. Jak wiadomo, do premiery jeszcze co najmniej parę miesięcy, ale już Game Trailers miało okazję pograć w wersję beta trybu multiplayer z Gearsów trzecich. I cóż, nie widzę w tym nic nowego, nic rewolucyjnego, nic, co by mnie przekonałoby w te Gearsy grać po sieci. Ja próbowałem trochę grać w pierwsze Gearsy po sieci, nie przekonały mnie te Gearsy do siebie w ogóle, aczkolwiek podobno w dwójce to było poprawione, ale naprawdę, ja patrzę na tą trójkę i prócz dwóch chyba nowych trybów gry, to tam nic nowego nie ma.
Nie wiem, czy zauważyłeś, mój drogi, ale teraz Marcus Fenix nie ma koszulki walcząc, to nie jest wystarczający moment dla ciebie. Nie chcesz nadziwiać jego muskulatury, kiedy on dzierży ten karabin i wbija go ciągle w ten sam sposób w piersi wrogów i mimo, że to było ciekawe jeszcze parę lat temu, teraz jest zupełnie nieciekawe. Czy zauważyłeś, że dodano rewolucyjną funkcję wyrywania kończyn przeciwnikom i bicia ów kończyną ich po głowach?
No okej, dobra, dobrze. W tej grze są nowe rzeczy, ale...
rewolucyjne! Które zrzucają tutaj nowe światło na to, jak gramy, na to, jak patrzymy na społeczeństwo. Są cztery nowe kolory w tej grze.
Dobrze, wszyscy wiemy, że ta gra nie przynosi nic nowego, ale i tak się dobrze sprzedaje i tak będę chciał w nią zagrać.
Ale nie zagrasz, bo People Can Fly jest zbyt zajęte dobrymi grami, a nie robieniem konwersji na pecety.
Okej, kolejny temat, czyli Assassin's Creed Multi i nowa postać, czyli Harlequin, którego możemy sobie odblokować, jeśli zamówiliśmy preorder.
I co nam daje w Harlequin animację inną?
Chyba jest trudniej.
Bo, nie, naprawdę... Trudno mi jest w pełni ogarnąć koncept tego Harlequina w tym momencie, bo tak, jest ciekawy design, tak, animacje są niespodziewane, bo zamiast tych takich precyzyjnych pchnięć w stylu Ezio mamy po prostu spazmatyczne wbijanie sztyletów w pierś przeciwniku. Ale, więc kupujesz ten preorder, co się teraz stało niemal tradycją w stylu, hej, zróbmy preorder i niech to będzie super, a później to wychodzi, ludzie mówią, wcale nie było takie super, z tego nie korzystali i chyba tu też tak będzie.
Znaczy, na pewno ludzie będą z tego korzystać, bo to jest dodatkowa postać do multiplayera, który jest przecież tak rozdmuchany. No, więc na pewno będzie ktoś z tego korzystał, tylko ja się zastanawiam, czy ten Harlequin to będzie coś nowego, bo oni tak to zapowiadają, że wiesz, że teraz to ten Harlequin będzie i ten Harlequin ma nowe możliwości zupełnie, wiesz, zmienia gameplay o 360... Nie, ja nie wierzę w to, że on zmienia cokolwiek. Ja widzę nowy zestaw animacji do morderstw, głupie słowo, ale nic poza tym.
No. Ale co jest w ogóle ciekawe, to jest jak oni mają zamiar to rozgraniczyć, bo przecież... Co, czy nagle do gry wpuszczą milion Harlequinów tak, żeby ten Harlequin miał się gdzie skryć, bo cały ten element fanów w tym Brotherhoodzie polega na tym, że są jeszcze postacie, które wyglądają tak jak te NPC-owie, którzy sobie tak łażą i ty możesz się tam wkleić między nich i sobie tam...
Odpowiedź brzmi tak na pytanie, które zadałeś.
Właśnie. Ja nie wiem, jak to będzie wyglądać, czyli dostajemy postać, która jest z preordera, która jest wyjątkowa i w ogóle i nagle, co, mnóstwo harlekinów łazi po mieście.
Tak, bo wydaje mi się, że, jestem prawie pewien, że na tym trailerze właśnie był pokazany moment, w którym ty idziesz jako ten harlekin.
Tak.
I tak. W tle są inne harlekiny.
Tak, i jest ich mnóstwo.
Jest 9000.
No ale jest unikalny, no. Mnie bardziej śmieszy...
Jak jest ich mnóstwo, jest ich unikalny.
Mnie bardziej śmieszy ten cały fakt tego, że no, my szukamy tam różnych morderców wśród tłumów takich samych ludzi, tylko naprowadza nas ten radar. No to jest śmieszne jak dla mnie. Bo teraz przede wszystkim to, co zobaczyliśmy na filmiku od Game Trailers, to po raz pierwszy zobaczyliśmy, jak ludzie, którzy już potrafią grać, w to grają. No bo nie oszukujmy się, z nas trzech, tylko Aki chyba próbował tego multiplayera, tak?
Z nas trzech!
Znaczy, przepraszam, no z nas trzech nikt, tylko Aki, tak?
No. Też ciekawe, no.
Ale nie, powiem ci, że będzie bardzo łatwo wypatrzeć ludzi w tłumie. Pod warunkiem, że używają move i co chwilę będą mieć takie spazmatyczne ruchy na nogi.
Ale to jest to, o czym ja mówiłem. Tutaj gracze zostają niejako zmuszeni w tym multiplayerze, żeby właśnie się zgrywać. No bo... Inaczej będą bardzo prości do wykrycia, no nie? My się tego obawialiśmy, że co to będzie właśnie, czy oni będą wszyscy się skrywać, czy będą czuć ten klimat i tutaj jest jakby to nieco, wiesz, popchnięte do tego stopnia, że musisz się zgrywać, musisz wczuć się w tą grę i udawać, że jesteś w tym tłumie.
Tym harlekinem?
Chyba. Chyba, że nagle wszyscy powiedzą sobie pieprzyć skradanie się, wszyscy biegajmy po dachach i kto się pierwszy zabije, nie?
Ale Bizon właśnie to, na tym właśnie to polega. Nie wiem, czy zauważyłeś, jak byś się czuł, gdybyś był graczem, który gra sobie w ten Brotherhood, łazi sobie ładnie, spokojnie i nagle jedna postać, która makabrycznie wyróżnia się z tłumu i ma takie pląsy na czole, za tobą biegnie z wyciągniętym sztyletem i z takim demonicznym uśmiechem. Myślisz sobie, nie, to nie do mnie. A poza tym, wiesz, druga sprawa, nie wiem, czy zauważyliście, już pomijając kompletnie to, że gra staje się bardziej taką wyścigówką o życie, to, że są jakieś umiejętności, które można stosować, a la Sonic the Hedgehog. Ja po prostu byłem w szoku, jak widziałem ten gameplay, że babka uruchomiła jakiś tryb, że zostawia jakąś smugę za sobą, poruszała się szybciej. Co to jest?
A ty nie rozumiesz,
Kojima, wiem.
To jest po pierwsze Kojima, po drugie to jest Animus, wiesz, to jest wszystko wirtualne. No. Ona na cheatach jechała.
Ale to jest tragiczne, naprawdę. Ja rozumiem jakieś tam bomby dymne i tak dalej, ale nie coś takiego. Przecież to ma być średniowiecze, to ma być niby tam jakoś zachowane w tych ramach czasowych. A
renesans.
No, jak to wygląda?
Okej, Odin, powiedzieć ci coś? Samochodzik w Black Ops.
Ale nie, tak, Brotherhood Choke, ale rozumiesz, to jest takie dziwne już, że ta gra, jak na samym początku myślałem, że to będzie właśnie, pamiętasz jak my rozmawialiśmy o tym Bizon, że to będzie takie powolne skradanie się w mieście i w ogóle, nie, to nie jest w ogóle adresowane do tego typu graczy, to jest w ogóle zupełnie inna grupa, to jest grupa dla ludzi, która biega, wiesz, zasuwa po tych dachach, ty,
ale to może być przyjemne i nie zapominaj, można jeździć konno przez miasto!
Ale w multi można?
Chyba nie wiedziałem.
No właśnie, tego. Nie ma koni chyba w multi.
Ale wiesz, ja od któregoś levelu odblokujesz, będziesz mógł biegać koniem po dachach.
Z czołgiem Leonarda, po pionowych powierzchniach.
O, Jezus, dobra, koniec.
Okej, teraz nasz Odin przygotuje kolejną dawkę informacji o Deus Ex. Podkreślam, powiedziałem ja okej tym razem, więc może...
Dobrze. Dobrze więc przygotowałem sobie tutaj fragment interview, który GameZone prowadziło z Sebastianem Beachem, bez skarżeń. wiedziałem. Tak czy inaczej, uwaga, bo będzie łamaną angielszczyzną. The first game was, in terms of difficulty, quite challenging. Have you guys maintained this approach, or are you adopting the mantra of every game these days, which is accessible casual gameplay? I odpowiedź Sebastiana. There is definitely a challenge in the game. We are being very cautious and doing playtests with the game every week, making sure that the learning curve is the right one for and not discouraging people from the beginning. I think the challenge will come through how you play the game, because there's always another way of playing it if you come to the hardware. If we can come back to the police station as well, sometimes you might have too many policemen, which make combat too hard, so you can try to steal your way in. There's no correct way to do so, as you saw in the demo, and sometimes the game does turn on stealth, and sometimes the combat. And can you tailor the difficulty, or is it the one size fit for all? It's one size to rule them all. Does it dynamically scale? Pytanie Games Only. Sebastian Beach odpowiada, it scales based on your, on how much experience points do you have and how your level up with the game. Przepraszam, tutaj już trochę się gubię, ale tak czy inaczej, polega to wszystko na tym, że gra będzie dostosowywała swój poziom do, znaczy przepraszam, poziom trudności do poziomu, jaki ma nasza postać. I teraz ja, szczerze powiedziawszy, zaczynam się bać, bo jeśli ktoś nie wie jeszcze, o co mi chodzi, to powiem jedno słowo: Oblivion.
A ja wiem, o co chodzi, ja wiem, bo w Oblivionie było tak, że jak się za bardzo wylewelowałeś w kosmos i wpadłeś do rzeki, to ryba, która miała poziom 0,5 na początku gry, dostosowywała swój level do twojego i miała poziom 9000 i cię odgryzała dupę jednym kąśniaczem.
No ale okej, w jaki jest wtedy sens levelowania postaci i trenowania jej, żeby była lepsza, jeżeli wszystko inne się do niej dostosowuje i też się robi lepsze?
Ja myślę, że...
I tu cię mam, gagatku!
Podobny myk był zastosowany w Need for Speedach, tych undergroundach i Most Wanted, że mogłeś tak naprawdę mieć punto i bić tym puntem kolejnych i oni tak naprawdę nie musiałeś go tuningować, bo się przeciwnicy dostosowywali do ciebie.
Przynajmniej jak samo było w Gran Turismo 4.
Punto. No tak czy inaczej, ja szczerze powiedziawszy, po pierwsze odpowiem na zapytanie Bladego. Myślę, że w grze nie będzie krabów, czy też ryb, z którymi będziesz musiał walczyć, ale mimo wszystko, jeśli uda im się to zastosować dobrze, no to naprawdę bardzo fajnie. Deus Ex będzie wyglądał no o wiele bardziej kolorowo i będzie o wiele większym wyzwaniem na dłuższą metę niż takie zwyczajne gry, które mają tylko jeden level, który możesz sobie tam wybrać na samym początku i do samego końca musisz się go trzymać. Ale jeśli zrobią coś takiego jak w Oblivionie, no to będzie źle, no nie oszukujmy się, naprawdę chciałbym być optymistyczny wobec Deus Exa, podoba mi się to, do tej pory widzę, gram, będę w to grał na pewno z uśmiechem na ryjku, nawet jeśli będzie to gra kiepska, ale ten minus, który się tutaj pokazał, on już jest naprawdę bardzo ciężki, ja nie wiem, czy będę w stanie go dźwigać przez ten cały czas, czy będę narzekał, bo postawcie się w sytuacji gracza, czy będzie wam fajnie, jeśli cały czas będziecie natrafiali na postacie, które będą lepsze od was.
Znaczy, albo... ja teraz chciałbym nawiązać do tego, co powiedziałeś ty i co powiedział Bizon wcześniej, jaki jest sens levelowania w tym momencie spotykania postaci. Będziesz odblokował nowe ruchy. To nie jest tak jak w Oblivionie, że masz tylko mocniejszy miecz, tylko lepszy pancerz. Tutaj będziesz miał kolejne triki, kolejne bombastyczne tam rozszerzania do swoich rąk, nóg. Czyli tutaj tak naprawdę ten leveling nie tyle służy temu, żebyś ty miał przesrane, tylko to wprowadza ten unf, że kiedy masz tych trudniejszych przeciwników, musisz naprawdę korzystać z tych nowych swoich elementów. Nie możesz wpaść właśnie w ten jedną wyuczoną mantrę, którą powtarzasz przy każdym przeciwniku. Musisz się dostosowywać, musisz się przemieszczać.
No tym bardziej, że mamy trip stealth i te powalenia i to, że możesz się zakraść do przeciwnika i po prostu zakończyć ten pojedynek jednym ruchem. To jest w porządku, ale mimo wszystko, tak jak powiedzieli tutaj w wywiadzie, czasami gra zmusza cię do tego, żebyś używał stealtha, czasami po prostu przekształca się w kombat, no, prawda? Więc skoro powiedział to gościu, który jest zaangażowany w produkcję całej gry, no to możemy się spodziewać, że będą takie momenty, gdzie będziesz wręcz zmuszony przewalczyć swoją tam, wiesz, drogę od samego początku do samego końca. I teraz jak to ma wyglądać? Że ja mogę przesuwać sobie pojemniki, ale mimo wszystko ludzi to nie rusza, dlatego że oni mają tam 50 level, milion HP i w ogóle. Ja szczerze powiedziawszy, naprawdę widzę tutaj duże odwzorowanie, czyli duże nawiązanie do Obliviona i no to nie jest fajne, no bo jak już znam życie, no nie oszukujmy się, znamy to, jak to wygląda, jak ktoś nam mówi, że może być źle, no to już w rynku gier możemy oczekiwać tego, że raczej będzie, bo to zwykle nie jest tak, że o, jednak było dobrze.
Odin, będzie no. Dobrze.
Będzie dobrze. Kojima. Kolejny temat, czyli pierwsza recka, która wyciekła do sieci. Jest to recenzja Fallout New Vegas i teraz tutaj powstrzymaj się przed czytaniem, prawda? No bo to nie byłoby miłe i w ogóle zajęłoby zbyt dużo czasu, ale ogólnie rzecz biorąc, portal Attack of the Fanboy recenzuje nasz nowy tytuł, który właśnie wyszedł. To znaczy wyszedł niby dzisiaj, ale dalej jest zablokowany na 3 dni dla wszystkich, którzy zamówili preordery. Mimo wszystko recenzuję go w ten sposób, że nadaję mu ocenę meh, porównując New Vegas do Buta, który jest lekko odświeżony, ale niczym nie różni się od początkowego Fallouta trójki. Zmiany są bardzo kosmetyczne, Grafika jest kiepska, ogólnie gra nie utrzymuje nas w tym umfie, żeby w ogóle coś robić. I nadal mamy te same problemy i błędy, jakie można było napotkać w części trzeciej. Ogólnie rzecz biorąc, ocena gry wypada średnio. Można w nią zagrać, jeśli jesteś fanem serii, ale mimo wszystko nie jest to gra, na którą czekaliśmy. Tyle.
Ja myślę, że to jest dość ciekawy temat tutaj poruszony, bo jakbyśmy porównywali gry do ubrania, na przykład Kane & Lynch to byłaby skarpeta, którą nosiłeś przez tydzień, byłeś w niej na imprezie, tańczyłeś, bardzo ją przepłaciłeś, wracając do domu, zechciało ci się srać, skończyłeś pod skrzakiem i z braku papieru wykorzystałeś tą skarpetę i to jest Kane & Lynch. Na przykład. W takim razie czym, powiedzmy, byłby Call of Duty Modern Warfare 2? Jaką częścią ubrania?
Fallout 3, mimo że go broniłem przez jakiś czas, do dziś odbija mi się bardzo nieprzyjemnie, bo to nie była gra, na którą ja czekałem, to nie była ta gra, o której ja czytałem te wielkie, wspaniałe recenzje, gra, która została okrzyknięta grą roku, bo zwyczajnie stopień imersji, jaki w niej był, nie przekonywał mnie w żaden sposób, nie ciągnął mnie do tego świata. I to błądzenie po pustyniach, to ten cały ciężar tej gry, to, że tam łazisz tyle czasu i że tak naprawdę od jednego momentu fabularnego do drugiego dzielą cię lata świetlne i trzeba godzinami łazić z miejsca na miejsce, czasem po prostu przenieść jeden przedmiot, idź do muzeum, znajdź to i zanieść tu, żeby popchnąć jakoś tą fabułę, przy czym między tym nie ma żadnych dialogów, nic ciekawego w tej grze do robienia. Ja naprawdę miałem okropny problem z tym, żeby ta gra ciągnęła mnie w inny sposób niż, no, włączę sobie Fallouta i postrzelam, bo fajnie wygląda, jak komuś odstrzeliwuje tam głowę, korzystając z Batsa, nie? Naprawdę to nie było to, na co ja czekałem tyle czasu. To było pozbawione humoru, pozbawione tego polotu, który miał dla mnie Fallout 2, tego, że za każdym razem jak podchodziłem do tego, to odkrywałem coś nowego. Ta masa nawiązań do różnych rzeczy, to gdzieś tam było w tym Falloutie trójce ukryte i wiadomo, Bethesda starała się jak najlepiej to zrobić, ale koniec końców, tak jak każdy to mówi, dostaliśmy Oblivion with Guns.
Tak.
Thank you.
Blady?
Nie, no, ja myślę w porządku.
Okej. Okay. Ej, no bo tak, no bo mówiąc o Fallout New Vegas, tak samo jakbyśmy mówili o Falloutie trójce, no bo tak jak czytamy w tej recenzji, nic się nie zmieniło, więc no, co możemy powiedzieć? Dostaliśmy dodatek, za który płacimy tyle, co za normalną grę, robiony przez Obsidian, które nie wiem w ogóle po co się w to zaangażowało, więc no, przepraszam, no, takie jest moje zdanie. Ja nie tknę Fallouta New Vegas nawet patykiem, nawet jak ktoś by mi dawał to za 10 zł, to tego nie wezmę, bo mam inne lepsze tytuły do pogrania, naprawdę. Okej, okay, tak więc ostatni dzisiejszy news. Więc jeżeli dobrze rozumiem, Gearbox było na tyle no, przyjazne dla graczy, że postanowiło dać im szansę, by sami zrobili remake Duke Nukem 3D w grafice HD. Więc dali jakby prawa do nazwy Duke Nukem dla jakiegoś tam studia, które robi teraz Duke Nukem 3D oparte o silnik Unreal 3. Mhm. I my wszyscy widzieliśmy ten filmik, zapewne Odin, jeżeli będzie miał dobre serce, to dołączy go do tego newsa. I co możemy stwierdzić po tych paru minutach, czy tam minucie nawet tego, co widzieliśmy, to jest na pewno Unreal Engine i tutaj zaraz Blady będzie krzyczał, że to jest po prostu kolejna gra. Ale oni nawet się nie kryją z tym, bo widzimy tam interfejs zaczerpnięty prosto z trzeciego Unreal Tournament, więc to na razie jest tylko taki pokaz, że zrobiliśmy jedną tą lokację z Duke'a.
I nagraliśmy to frapsem.
Zobaczcie, jak to wygląda i będziemy nad tym dalej pracować. Ja trzymam za chłopaków kciuki, bo chętnie coś takiego zobaczę i chętnie pogram, bo w pierwszego Duke'a grałem bardzo dawno temu i chętnie bym sobie to odświeżył w takiej wersji, jak teraz widzę.
A ja nie! Bo patrzę na tą lokację i w ogóle zacznijmy od tego, że nie trzeba silnika Unreal Engine, żeby odtworzyć to, co oni odtworzyli, bo to jest nic, to, co oni pokazali tak naprawdę. To jest lokacja, którą ja bym narysował, naprawdę, ręcznie bym taką narysował lokację i w ogóle ten filmik wręcz krzyczy Unreal Engine, jest zrobiony zupełnie bez polotu, to jest tak samo wyglądające tekstury, jak zawsze je widzieliśmy, to jest tak samo wyglądające oświetlenie, jak zawsze je widzieliśmy. Po prostu, Jesus, po co tracić czas w ogóle, komu oni dali tą licencję do tej nazwy? Duke Nukem, nie wiem, może tylko dla mnie, ale dla mnie coś znaczy ta nazwa. I dajmy jakiemuś studiu, który robi filmik, na etapie, którym mi się nawet nie chciało zrobić modelu broni, w którym to wygląda po prostu źle, to wygląda jak kwintesencja silnika Unreal Engine. Poproszę kawałek z silnika Unreal Engine, już panu odkroję, bach! I z tego zrobili ten filmik. No, Jesus Christ, i nagrali to frapsem. Dziękuję, że to zauważyłeś, Odin. Po prostu, fuj! Czuję obrzydzenie i niesmak, i swąd.
No, moim zdaniem to jest po prostu Duke Nukem 3D na silniku Unreala. Tyle.
No tak, no co my możemy zrobić na silniku Unreala? Każda gra na silniku Unreala tak wygląda, no jejku!
Ale to idealnie pasuje, bo kobiety będą miały big boobs.
Ale wszyscy wiemy, że powinni wziąć silnik od Dead or Alive, żeby te boobs tak pływały, jakby nic nie ważyły i tak...
No mogli. Ale wiesz, chodzi o to, że ta specyfikacja tego silnika to nawet tak pasuje do tego Duke'a. Naprawdę. Ogólnie te korytarze, statki kosmiczne, to naprawdę jest to.
Ale wiesz co, kiedy widzisz ten sposób zrobione Gearsy, że tam oni są wszyscy super twardzi i oni lśnią, jakby byli naoliwieni i te ich mięśnie są większe niż głowy i wszystko jest brązowe i szare, naprawdę jest moment, w którym zaczynasz sobie zdawać sprawę, że nie.
Ale
to nie.
Kolorystyka jest odpowiednia do tego, co pierwszy Duke reprezentował. Ja myślę, że oni...
Dobrze, czy w takim razie jest sens zrobić jego remake?
Jak najbardziej jest sens robić remake, tylko ja się boję troszkę o to, że wzięło się za to jakieś tam studio, jakieś tam, jakiś ludzi, którzy dostali po prostu prawo do tego, żeby robić Duke'a.
Bo jeżeli zobaczysz, co fani, głupi fani Half-Life'a byli w stanie zrobić, robiąc remake jedynki, oni naprawdę dostosowali tę grę do współczesnych realiów. Oni wzięli to, co najlepsze i podali je naprawdę w sposób, który ja myślę nawet Valve by w obecnym już to powiem stadium, w którym się znajdują, nie byli w stanie tyle serca poświęcić, ile fani właśnie w ten remake jedynki na realia, że tak powiem graficzne dwójkowe. I czemu tutaj tak nie mogą? Czemu nie mogli tego dać jakimś ambitnym ludziom, którzy wezmą tę bazę i korzystając z silnika jako podpory, stworzą z tego coś na dzisiejsze czasy, a tak po prostu żerują na naszych wspomnieniach i tworzą po prostu pokazówkę dla silnika.
Blady wypowiada która... się widząc minutę w filmiku, która na razie nic nie oznacza, tak?
Okay,
oznacza, to jest tylko prezentacja, że oni to robią, to jakoś już wygląda i będą to pewnie...
Nie, bo jeżeli dalej. To jest wyznacznik całości, to jeżeli pierwsze 10 minut filmu jest jedynie pląsaniną w trzewiach albo w fekaliach, to nie zapowiada mi opery mydlanej. Tak samo nie spodziewam
ale
się.
Ale to jeszcze nie jest 10 minut gry, tylko minuta pokazania czegoś, co na czym oni pracują. To równie
nagrali to we frapsie. To są jacyś frajerzy, którzy dorwali się...
Ja już wiem, kto to jest. To jest Fredrik Schreiber. To jest ta osoba, która jest odpowiedzialna za Dikatana i za Gresin Reloaded.
No to Dikatana, no to faktycznie. Nie, no jesteśmy ubezpieczeni. Cofam wszystko, co powiedziałem. Na pewno się uda.
Okej, super, fajnie. I przechodzimy do głównego tematu naszego podcastu.
O Jezu, jak cudownie! Okej, natknąłem się swego czasu na artykuł w Sarcastic Gamer, gdzie powiedzieli oni rzecz następującą. Jezus, jak wspaniale, w Black Ops będzie tryb 3D! Dla tych, którzy nie rozumieją ludzi po operacji krtani, powiem, że w Black Ops będzie tryb 3D! I Treyarch się chwali, jakie to było łatwe, jakie to było przyjemne dla nich stworzyć to 3D, którzy ludzie kochają, którzy ludzi sobie szanują to, że mogą utracić wzrok w tak szybki sposób właśnie, jakim jest granie w 3D. I teraz jest ciekawostka, napisana małym, małym maczkiem. Otóż jest ogromna szansa, że jeżeli jesteś posiadaczem tego telewizora 3D, tego naprawdę drogiego sprzętu, jesteś posiadaczem okularów 3D od Sony, które kosztują prawie tyle, co gra.
Miliard.
Over 9000 i odpalasz te swoje Black Ops, które jak wiemy jest bardzo oryginalną i ciekawą grą, na którą nie zawaham się wydać ani grosza. I wkładasz ją do napędu i uruchamiasz ten swój super 3D sprzęt i odkrywasz, że nie możesz pograć, bo nie. Bo twórcy nie przewidzieli, żeby na PlayStation obsługiwać jeden z tych trybów wyświetlania grafiki 3D, które akurat stworzył producent twojego telewizora 3D. I teraz, żeby to miało jakikolwiek sens, powiem, że są dwa rodzaje telewizorów 3D obecnie na rynku. Technologia wertykalnego wyświetlania i horyzontalnego. inny tryb obsługuje Black Ops na PlayStation 3, inny tryb obsługuje na Xboxie. Nie wiem dokładnie, który obsługuje jaki, ale jest spora szansa, że posiadasz Xboxa, nie zagra na jednym telewizorze w Black Ops, gdyby przyszedł jego kolega z PlayStation 3, już by na tym telewizorze zagrał. A więc morał jest prosty. Albo kup dwie konsole, albo miej dwa telewizory 3D.
To jest naprawdę dziwne. Jakby nie mogli zrobić gry, która obsługuje oba.
Ale może właśnie nie mogą tak zrobić. Albo Activision wkrótce planuje wypuścić również własną serię telewizorów, które będą obsługiwać obydwa tryby i żeby zagrać w grę w bardzo komfortowy sposób, będziemy musieli kupić telewizor od Activision. Ta-da!
Tak, spreorderuj grę razem z nowym telewizorem.
Jak najbardziej. Nie, to jest bezsensowne, tyle że albo róbmy grę na obydwie konsole, która będzie na przykład obsługiwać tylko ten horyzontalny tryb i wiadomo, że jeżeli mamy ten telewizor, to będzie tak obsługiwać i tak, albo nie róbmy tego w ogóle, jaki jest sens?
I to jest ale chyba... nie, zacznijmy od tego, jaki
ale
jest,
to jest
sens?
Pytanie, tak, to jest pytanie całego podcastu, jaki jest sens w ogóle robić tego typu 3D, skoro cholera wie, czy to będzie u nas działać.
Więc pytanie to nie jest moim zdaniem, czy zmienić telewizor, tylko nie, która jak się weźmie do roboty i tak to zrobię, żeby to działało na obu rodzaje telewizora, bo jeżeli płacisz naprawdę sporo za telewizor 3D, no to chyba masz prawo oczekiwać, że gra ów 3D będzie obsługiwać u twojego kolegi jak i u ciebie. Po prostu to tylko pokazuje, jak wysoki jest poziom jakości Call of Duty Black Ops.
Znaczy, jeszcze nie mówmy tak, bo to jest chyba jakaś technologia, która no, jest wymyślona tam przez Treyarch czy coś takiego, no bo nie słyszałem, żeby takie problemy były na przykład w przypadku Killzone'a dwójki.
Ale ona była programowana
znaczy,
trójki, już w 3D.
Aha.
Black Ops był już na tym, bo teraz wiemy, że teraz są jakby, wiesz, te remasteringi gier, zmienianie technologii wyświetlania w nich itp. itd. Mhm. Tak jak mamy teraz Motor Storma w 3D itp. itd. Black Ops był od zera robiony z myślą o technologii 3D i mimo to nie jest obsługiwany przez wszystkie telewizory.
Mhm. A to może być znowu zagranie marketingowe. Typowo takie, nie, że nie zrobiliśmy tego dlatego, że kosztowało za dużo pieniędzy, tylko nie zrobiliśmy tego dlatego, że możemy zarobić mniej pieniędzy.
Nie,
zrozum. Chodzi mi o to, że może nie stała tutaj na... Że problem nie stanowiła bariera technologiczna, że ciężko by było zrobić grę, która obsługuje obie technologie. Tylko gdybyśmy zrobili grę, która obsługuje obie technologie, to zarobilibyśmy mniej. Może ktoś płaci wydawnictwu, żeby na przykład robiła grę pod konkretny sposób wyświetlania. Być może jakiś twórca telewizorów czy tam producent bardziej się uśmiecha pod ten tryb. Może oni to zapłacili. Były już takie wiesz, mykasy, frykasy na rynku gier, że producenci sprzętu przychylniej patrzyli na twórców. Zresztą przecież Nvidia, kiedy każda gra, która ma tam play, coś tam, nie, było, meant to be played, tak to, mm-hmm. tak to się mówi, to wtedy Nvidia sponsoruje i wspiera finansowo twórców gier w tym momencie. Zresztą Atis robi coś podobnego, więc być może, nie wiem, na przykład Samsung powiedział, słuchajcie, my robimy tylko wertykalną, dlatego chcielibyśmy mieć akurat na naszych telewizorach.
Ale to w takim razie, czemu to jest, na przykład, przyjmijmy, bo ja nie wiem, który jest którym, to czemu tylko na PlayStation jest ten wertykalny? To już niech powiedzą, słuchajcie drodzy, tak, jest tryb 3D w Black Ops, no ale niestety tylko na telewizorach Samsung. I wtedy ja myślę, o, ale ich przekupili. Chociaż ja myślę, że oni to zrobili tak, hej, wiecie co, możemy zrobić tak, że na Xboxie będzie i wertykalny, i horyzontalny, ale wtedy na PlayStation nie będzie. No to podzielmy, na tym będzie tak, a na tym będzie tak.
Żeby jeszcze bardziej rozczłonkować światek graczy, wiesz, żeby jeszcze bardziej się nienawidzili.
Tak, ale
niektóre wersje będą miały tylko dźwięk z lewego kanału i będzie trzeba iść do kolegi, który ma drugą wersję gry i wtedy będzie słyszał, co się dzieje po prawej stronie.
Tak, gra na PS-a trójka, która gdzie musisz posiadać na przykład pada pod Xboxa, żeby sterować.
To chyba skończą się wojny konsolowe, a zaczną się wojny telewizorowe w takim miejscu.
I musisz obłożyć, musisz mieć kamerę ten PlayStation Eye, tego kine, przywiązanego Wiimota do nóg i dopiero wtedy możesz się wziąć za granie w Black Ops.
Ja nie wiem, czy to jest aż tak bardzo, znaczy to z perspektywy, nie wiem, recenzenta to jest rzeczywiście drażliwy temat, ale czy komuś, w ogóle ktoś z was miał okazję zobaczyć, jak wygląda ten tryb 3D na własne oczy?
No my od innych nie, ale... Wiesz,
ale nie, nie chodzi mi o samą grę, tylko w ogóle jak na przykład film w 3D wygląda, ale nie w kinie, tylko na telewizji.
Nie.
No to mój znajomy posiada taki telewizor i okulary, które kosztują 500 zł, nie? Mm-hmm. Jedne.
Jak chcesz, żeby... Może opowiadać, jak wygląda, tak?
Fajnie, fajnie leci, fajnie.
Z kimś bliskim to chyba musicie się wymieniać tymi okularami. Dobra, daj.
Jedno oko oglądają.
I wiesz, i tak jak ludzie mówili, to jest rzeczywiście ciekawe, ale to powoduje ból głowy po jakimś czasie, to jest lekko dezorientujące, szczególnie przy szybszych ujęciach, kiedy na przykład oglądasz jakieś, wiesz, sceny
walki, takie,
to po prostu jest naprawdę kosmos, co tam się dzieje, te ręce w ogóle jakoś tak do ciebie sięgają, wiesz, tak
się... Nie możesz tak czekać, że kas 3D.
Tak się wszystko miesza, że po prostu daj spokój. To jest taki, ja sobie nie wyobrażam fast-paced game shooter w technologii 3D. To jest naprawdę nie do zdzierżenia.
Call of Duty, nie? Wybuch w lewo, w prawo, skocz, rzuć się, strzelaj.
Samochód, czopa!
Z bombą!
Skryp!
Tak? Tak czy inaczej, ja myślę, że możemy sobie na to ponarzekać, ale chyba nikt tak naprawdę poważnie w tą grę w trybie 3D nie będzie grał. Tak samo chyba jak nikt poważnie nie traktuje, wiesz, edycja kolekcjonerska, teraz z trybem 3D. I w tym momencie, wiesz, lektor mówi tak bardzo szybko, żeby odtworzyć tryb 3D, potrzebujesz telewizora za 1570 ile tam złotych, nie? I ty też, tryb 3D, a potem idziesz do MediaMarktu i pan mówi, wie pan, tam jest ściana z najdroższymi telewizorami, to pan się wespnie po linie na samą górę i tam w kolejnym dziale mamy też te najdroższe, super najdroższe. Tak jak pan wejdzie po złotych schodach, to tam są 3D.
No dobra. Umowę należy podpisać krwią tylko w północy.
Ale teraz się zastanówmy, właśnie Odin mówi, że nikt tak naprawdę nie będzie brał na poważnie tego grania w 3D. Japończycy uważają, że 3D jest przyszłością rozgrywki. I teraz tak jak...
Koniec, twój argument jest nieważny.
Jak weszły telewizory HD i wszyscy mówili, że o, to tak naprawdę nie będzie nigdy tego HD, bo kto by chciał oglądać te filmy w takiej rozdzielczości? Ja tam nie widzę różnicy. Okazało się, że nie, to jednak weszło i myślę, że telewizory 3D też wejdą na stałe w ciągu jakiegoś tam czasu.
Ale czemu jeżeli... nie technologii jak na 3DS-ie, że możesz to bez okularów oglądać?
Jeżeli technologia będzie również się rozwijała i możliwości będą już takie, że nie będziemy potrzebowali siadać całą rodziną z ultra drogimi okularami i sranie w banie, nie? Jeżeli to będzie na takiej zasadzie, no to okej, okay, ale po co w ogóle robić taki tryb 3D do Black Ops, jeżeli już wiemy, że to nie będzie działać tak jak powinno i będziemy musieli wydawać tyle pieniędzy? Czy jest sens? Czy w ogóle...
Ale...
Co mówię właśnie? Ja nikt tego nie będzie poważnie traktował.
Powiedziałeś, że Japończycy, tak? Widzą przyszłość tak. 3D. Słuchaj, kiedy wychodził Mirror's Edge, to w oryginalnej wersji Mirror's Edge nie było tego punkcika, tego białej kropeczki na środku. Czemu? Bo podczas beta testów z japońskimi graczami okazało się, że z jakiegoś genetycznego powodu ogólnie obywatele, nazwijmy to rasy azjatyckiej, dostają nudności bardzo szybko, jeżeli nie mają takiego punktu zaczepienia. I po dodaniu tej głupiej małej białej kropki oni nagle zaczęli móc grać w Mirror's Edge. I podsumuję to tylko tak. 3D. To będzie niedorzeczne, jak bardzo ci Japończycy będą zwracać swoją treść pokarmową.
Ale my naprawdę chcemy oglądać gry w 3D? Czy to nie może być tak jak zawsze?
Tak, chcę oglądać gry w 3D z bardzo prostego powodu, bo teraz my brzmimy jak wszystkie te dinozaury, które mówiły
myszki! Kto by pomyślał, matko kochana, za moich czasów myszki się używało tylko do odpalenia gra później. Miał człowiek klawiaturę, człowiek umiał ją obsłużyć, człowiek miał swoje klawisze, a teraz tylko ta młodzież z tymi myszkami, matko kochana.
Więc myślę, że nie powinniśmy się ograniczać. Jeżeli ta technologia będzie dobra, to fajnie, niech będzie. Jeżeli będzie wprowadzać coś nowego, rewolucyjnego, będzie pozwalała się rozwijać na nieznane sposoby twórcom, żeby ten odbiór graficzny... Nie chciałbyś zagrać w Shadow of the Colossus 3D? Powiedz mi, żebyś nie chciał. Oczywiście, żebyś chciał, bo to się boisz tego przyznać.
W sensie strzelanki, to tryb 3D jest naprawdę... No, on to nie jest zbyt dokładny. I tak jak mówię, tam...
Ale jest sprzęt dostosowany do medium. Ja mam w domu projektor, ale nie oglądam na nich faktów.
Ale nie chodzi mi o to, jeśli masz tryb 3D ogólnie, tak jak powiedziałem, w filmach już to nawet czuć, że nawet jeśli przechylisz głowę w lewo, w prawo, obraz się już lekko zmienia, ja sobie nie wyobrażam strzelania, precyzyjnego strzelania w grze, gdzie właśnie o to chodzi, dostajesz grę, gdzie się strzela i mówią do ciebie, strzelaj w ludzi, to tak, żeby w nich strzelać i trafiać, a ty zakładasz okulary 3D i nic nie widzę, gdzie...
To będzie za więcej osób strzelać jak Arnie, nie? Tak po prostu z biodem do przodu! A nie, oni będą strzelać jak ci, jak szturmowcy Imperium, wiesz, te mała widoczność, tylko trochę z lewej, trochę z prawej i
dwa metry przed tobą przeciwnik, a strzelasz w sufit, nie?
Nie, ale no, przypomniałeś mi teraz swoją wypowiedzią o tym właśnie, jak Sony zaprezentowało swoje 3D po raz pierwszy, ten 3D był prawie ekskluzyw. Rok temu na targach, to ludzie mówili, że to jest coś naprawdę przepięknego. Ja słyszałem takie opinie, że to jest piękne, it's beautiful. Ale Sony wtedy mówiło, nie, 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 to tylko koncept, my niedługo będziemy mieli jeszcze lepszy patent. I teraz były targi, na które znowu są wysłane Sarcastic Gamer i byli z grupą 39 dziennikarzy i każdy z nich stwierdził, że te nowe 3D Sony z okularami Sony jest unplayable. Ponieważ stwierdzili, że wystarczy lekko przychylić głowę, tak jak powiedziałeś, że bo oni powiedzieli, najmniejszy ruch, poprawienie okularów sprawia, że już tracisz ostrość, głowa zaczyna ci trochę świrować, oczy się zaczynają plątać. Oczywiście to się wszystko sprowadza do tego, że mózg ma problem z przetwarzaniem dwóch obrazów z innych patrzałych jednocześnie.
Dwa wiadra na ręce po prostu. Jedno do rzygania, drugie... No, no, mów.
Więc... Nie było w grupie, bo właśnie oni, najpierw ten dziennikarz Sarcastic Gamer podejrzewał, że to on ma jakiś problem z czerepem i po prostu bania mu nie przetwarza tego, ale nie, każdy w grupie dziennikarzy po prostu spojrzał z takim politowaniem na Sony, że mieli po prostu coś dobrego i tak to naprawili, że nie działa.
Hmm, ale to jest dokładnie ten sam myk, nie wiem...
Ale jeszcze gdzieś... proszę powiedzieć, bo nie pamiętam, że widziałem też wywiad przez... Na That Guy with the Glasses Benza zrobił z... to jest zupełnie przy okazji. Obejrzyjcie sobie Embarrassing Kinect Interview na thatguywiththeglasses.com. Tam jest pokazane, jak bardzo nie działa Kinect. Przysięgam, jeszcze nigdy nie widziałem filmiku, żeby aż tak bardzo Kinect nie działał. I wprost Benza mówi temu redaktorowi, że... Wiem, że odchodzimy tutaj od tematu 3D, ale nie mniej nowej technologii, jaką jest Kinect. I mówię, że wydaje mi się, że to nie działa. A tam, wiesz, ludzie na tych targach się wyginają, machają tymi łapami i to nic nie działa. A on mówi, no, tutaj na sali targowej są pewne problemy, ale w domu będzie działał. Zaufaj.
Ale ja wiem, o czym ty mówisz. Ja właśnie chciałem o tym powiedzieć, że widziałem nagrania na YouTubie z targów, gdzie można było zagrać w koncept strzelanki opartej właśnie na Kinect. I to wyglądało mniej więcej tak, że jedna osoba cały czas mierzyła w ziemię, bo kinę nie łapało ruchu jej ręców nie łapała, a druga osoba zwiedzała sufit.
Jakbyś ich połączył, to jest tak jak PKP. Połowa pociągu jeździ przepełniona, druga połowa jeździ pusta, więc czym problem?
Ale właśnie, wiesz, to jest po prostu tragiczne, jeśli w ogóle mówimy już o nowych technologiach, one się po prostu niekiedy nie sprawdzają. I nie wiem, czy warto inwestować. Tak jak w przypadku właśnie gier FPS. Naprawdę na ten moment technologia 3D się do tego nie nadaje. To naprawdę empirycznie trzeba sprawdzić, oglądając jakiś film i doświadczyć tego na własnej skórze, przechylając głowę lekko, albo chrząknąć, chrumknąć sobie, albo sięgnąć po coś do picia. To naprawdę, jeśli mielibyśmy celować, by było bardzo ciężko. Tak w przypadku właśnie, jeśli już zbaczamy troszeczkę z tematu, tak w przypadku Kinect, to... Naprawdę, ja nie wiem, co oni myśleli, jeśli chodzi o FPS-y, ale to najwyżej to można sobie układać, nie wiem, coś robić z tymi rękoma, machać nimi i coś się dzieje.
O ile pamiętam, samolot braci Wright nie wyglądał jak Airbus A380, więc też daj im możliwość poślizgu i teraz ja bym dał może jeszcze możliwość poślizgu kinę, gdyby on nie kosztował tyle. Ale ja na przykład uważam, że jeżeli ktoś mi powie, że PlayStation Move nie działa do końca jak trzeba, to ja mu powiem, poczekaj, bo ja naprawdę widzę potencjał. Ja wiem, że teraz ludzie przybaszują, mówią, że to jest tylko Wiimote. To nie jest Wiimote, to jest naprawdę coś więcej, bo to jest...
Znacznie bardziej dokładne.
Znacznie bardziej dokładne i nie możesz tej precyzji mieć w kinie, jakby wychodząc z tego założenia, jak on jest zbudowany, jaką technologię oparty. Jak on nie może swojego palca rozróżnić obecnie. To jak ty masz celować?
Już kiedyś my o tym mówiliśmy. Tak, na samym początku... Tak, było, że na samym początku to inżynierowie z Microsoftu powiedzieli, patrzcie, zrobimy taki silnik i on naprawdę rewelacyjnie wszystko łapał, a potem ktoś sobie pomyślał tak, czekajcie, ale na tym chyba mają jeszcze działać gry. No, tniemy, wiesz, i tniemy 3/4 z tego silnika i, ale proszę pana, to nie będzie działało, nieważne.
Ale to nie byli tak jak Studio Crysisa, nie? Żeby zdać sprawę, tak programują tego kina, programują tak, kurwa, gry.
Fabuła, nie ma, co robić, dobra, to będzie DLC. No, więc tak czy siak odeszliśmy trochę od tematu telewizorów, ale ogólnie widać, jakie mamy podejście co do tej nowej technologii. Niektórym technologiom dajemy tam kredyt, prawda? Ma szansę
się... Ma potencjał. Mów jak najbardziej. Mów ma potencjał.
Ale niektóre technologie naprawdę, zanim wyszły, zanim wyjdą, powinny być sprawdzone przez ludzi pod kontekstem tego, jak będą używane. Dlatego, że jeśli chodzi o FPS-y, tak jak mówię, to będzie porażka, moim zdaniem osobiście, no chyba, że to będzie jakieś rewolucyjne, że wraz z grą, tak jak mówiłem, dostaniesz dwa wiadra, jedno, żeby zwymiotować, drugie, żeby się wody napić. A w przypadku Kine, no to nie wiem, jak to będzie wyglądało, ale tu będzie na zasadzie, nie wiem, Epilepsy Simulator, bo to na razie tak wygląda.
Ale ja bym tylko chciał, wiesz co, żeby Microsoft był chociaż szczery z Kine, żeby on mi nie mówił. I naprawdę, jeżeli on by mi powiedział, słuchajcie, to jest dla nas sposób, żeby poszerzyć rynek na dzieci, starców i inne małe brzdące, on będzie kosztował trochę więcej, ale nie szkodzi, bo ci ludzie i tak nie będą kupować wielu gier, oni kupią jeden pak i będzie fajnie. I naprawdę, jeżeli to Kine miałbym kupić dla, nie wiem, czteroosobowej rodziny, która lubiła wykibasy z Wii, ale im się znudziło Wii i teraz mają coś nowego, fine by me, mnie to nie obchodzi, chcą rozszerzać swoją, że tak powiem, grupę docelową, bardzo mi to odpowiada i tak dalej, ale jeżeli oni mi kłamią, że to jest też do hardcore gaming i oni mi mówią, że tak, będziesz, Gearsy będą miały obsługę i będzie Forza, symulator tak realistyczny, będzie miała obsługę Kine, ja się naprawdę tego boję i po prostu uważam, że to jestem okłamywany i PlayStation Move właśnie ma tą zaletę, że ty naprawdę niewiele za to płacisz w porównaniu do tego, bo za cenę jednej gry masz nową technologię w domu, a z Kine facet zupełnie poważną miną i mówi, no cóż, to jest w tym wywiadzie, o którym wspomniałem, właśnie Benzel mówi, że on jest trochę drogi, on mówi, nie, on nie jest drogi, pomyśl, gdybyś miał kupić konkurencyjne kontrolery, zapłaciłbyś więcej. Jak więcej? Kine kosztuje tyle, co druga konsola!
Ja wiesz co, jak zacząłeś o tym mówić, wiesz, na to wpadłem, że ciekawe jakby wyglądał Mass Effect sterowany w Kine, tak? Dosłownie wszystkie ruchy Sheparda odwzorowane przez ruchy twoich rąk i nóg i ogólnie
znaczy,
tak.
Ja bym widział.
Sobie wyobraziłem to machanie rękoma i ten Shepard, który tak macha, wiesz, jak te mody z Half-Life'a, tak. Podoba mi się ten pomysł, naprawdę, ja to chcę. Ja bym w to grał, ja bym kupił dla tego Xboxa, naprawdę, żeby tylko zobaczyć. To...
O, ale wiesz, piękne. Grasz sobie, grasz, jeszcze ci jakoś idzie, mama wchodzi do pokoju, ty się odwracasz, mama, nie przeszkadzaj! W tym czasie, your attack are useless!
O Boże, Kine zmieniło ten punkt skupienia na twoją matkę i Shepard wyszedł.
Chociaż, nie, jeżeli by tak pomyśleć, tak jak myśli Microsoft, to miotanie mocy biotycznych byłoby ciekawe, używanie technologicznych tych overloadów. Też. Ale nie, bo to Kine jest beznadziejny.
Okej, więc chyba już kończymy, prawda, Bizon?
No tak, zeszliśmy z tematu na tyle, że ja nawet nie zdążyłem nic powiedzieć, aczkolwiek powiedz, też nie miałem za dużo do przekazania.
Ale...
No mów.
Nie, ja chciałem tylko powiedzieć, że dla mnie osobiście tak? 3D nie jest tym, co powinniśmy inwestować jak najbardziej teraz. I cała ta rewolucja 3D, o której się teraz mówi, jest zupełnie przesadzona, to co wywołał Cameron. I jedyna technologia 3D, jaka ma moje 100% poparcie, to jest to, co robi Nintendo z 3DS-em. I nie mam zamiaru kupować telewizora 3D, jak na razie, póki on nie będzie potrafił tego, co robi 3DS. Dziękuję.
Dziękuję, dobranoc.
Pa! Ale panowie. A sprawy organizacyjne mieliśmy poruszyć w tym niezwykle poważnym, zakończonym podcaście. My nie możemy po prostu stawić ludzi z niczym. Musimy po pierwsze się wytłumaczyć, musimy powiedzieć o naszych planach na przyszłość. Nie możemy takich zostawić po prostu. Cześć, nara!
Okej, no to ja mogę powiedzieć trochę?
Możesz.
Dzięki. Więc
dzięki bardzo.
Przepraszamy, że nie było ostatnio DualShocka. Wiemy, że bardzo cierpicie z tego powodu i my cierpimy, że nie możemy wam dostarczyć świeżego materiału, który byście mogli sobie słuchać jadąc autobusem czy siedząc wieczorami przy komputerze. Naprawdę bardzo chcieliśmy...
A to wymaga podkładu, czekaj.
Naprawdę chcieliśmy nagrać owy podcast, niestety, jak zaraz wam wytłumaczymy, bywa u nas czasem krótko, ale będziemy się starać teraz...
Krótko z czasem bywa.
Krucho.
No,
krótko. Dlatego będziemy się starać teraz wypuszczać odcinek zawsze co tydzień, na jakich zasadach, to zaraz wam pewnie powiemy.
To no więc to... może już nie zwlekając, powiedzmy.
Nie, bo chcesz uniknąć tłumaczeń, draniu ty.
To może niech Odin powie.
Odin. Tak, więc Blady chciał bardzo... Nie.
Ja mam dobre wytłumaczenie.
Tak, ogólnie wygląda to tak, że nie każdy z nas jest tutaj w pełni, no nie wiem, wolny po skończeniu wszystkich swoich zajęć i wracając do domu mamy jeszcze bardzo dużo innych rzeczy, którymi się zajmujemy. W mniejszym, większym stopniu, ale niestety czasami to uniemożliwia nam nagrywanie dobrego materiału i niestety część z tego, co nagrywamy, czasami trafia into the pit i już nigdy nie wraca. Tak czy inaczej, pomysł na razie wygląda w ten sposób, że będziemy nagrywali wszystko w niedzielę i Bizon będzie to obrabiał z racji tego, że aktualnie został nam tylko Bizon. Ja się całkowicie z tej roli wycofuję, gdyż niestety już chyba nie znajdę na to czasu, na razie przynajmniej. Artykuły będą się pojawiać na stronie, ale nie wiemy też no jak często. Mimo wszystko będziemy się starać, żeby pojawiały się jak najczęściej. Ja przynajmniej będę walczył z tym, żeby w końcu zrobić ten opis tego Far Cry'a, mimo że już chyba nikt tej gry nie pamięta. No i to chyba tyle z kwestii organizacyjnych. Czy chcemy jeszcze za coś przeprosić?
Ja chcę przeprosić, że dawno nie było Let's Play'a z Pokemonami. I wiedzcie, tak, nagraliśmy kolejny odcinek. Ale go wam nie pokażemy, bo jest beznadziejny. I...
A ja wiem czemu, bo był w nim Bizon.
Nie. Nie chciałem tego powiedzieć wprost. No nie, tak naprawdę. Trudno jest być zawsze śmiesznym
z Bizonem, tak?
I teraz nie zróbcie tego w ten sposób, że Bizon skrzanił podcast. Po prostu z Odinem wpadliśmy w taki flow, na co mogliście zresztą słyszeć i widzieć, jak doskonale nam te let's play'e szły, do stopnia, w którym chyba nie ma sensu tego dalej ciągnąć, bo też na pewno nie chcecie do końca tego oglądać. Tam już wiele do Pokemonów dodać nie można. No bo już powiedzieliśmy zbyt wiele w sumie.
Tak, zostawiamy Pokemony.
Zostawiliśmy was, myślę, ze wspaniałymi walkami i ciekawymi patentami na życie. Teraz będziemy się brać za inne gry, równie nostalgiczne.
Ja proponuję Crysisa.
Tak, Crysis, wiele wspaniałych wspomnień z mojego dzieciństwa.
Tak, porozmawiamy też o fabule.
Cloak yes? and Gate.
Maximum power. Także będziemy recenzować gry nostalgiczne i będą tak w trochę krótszej, zgrabniejszej formie niż o Jezus, 5 odcinków po 40 minut i...
No i nie będziemy już chyba starali się ich na hama przechodzić do końca, wiesz.
Nie, zasadzie, na pewno
robimy Let's Play Obliviona i wszystkie questy.
No nie, no tak. Wstępny plan jest taki, że teraz każdy odcinek Let's Play'a będzie miał inną grę podpisaną pod siebie, więc no, będzie ciekawie. Każdy odcinek będzie inny. Będzie fajnie. Spodoba wam się.
It's piękny.
It's beautiful. No teraz Bizon musi coś powiedzieć, bo już tak ładnie idziemy takim torem.
No to Bizon nie ma nic więcej do dodania. Bizon może...
Musisz coś powiedzieć!
Bizon nie ma nic do dodania.
Dobra, żegnaj się już, Bizon.
Wszyscy powiedzieli wszystko już.
Żegnaj się!
Ale bidny jest Bizon. Nie, bidny jest Bizon.
No bidny jest.
No dobrze, to był...
Nie, no to tym
To był 27 odcinek DualShock Podcast i mamy nadzieję, że wam się podobało. A tak jeszcze z kwestii organizacyjnych, to chciałem powiedzieć, że w drodze jest Spoiler Alert Podcast.
Ale nie mówmy o tym, proszę was, nie mówmy o czym. Niech to będzie niespodzianka chociaż raz.
Okay. Będzie niespodzianka, bo sam jeszcze nie wiem.
I nawet jeszcze was nawet nie nakierujemy, o czym to będzie, ale na pewno spodoba się większości naszych słuchaczy.
Yes. Okej!
Tak!
Tak więc żegnają się z wami Bizon.
Odin.
Blady.
See ya.
Later.
Okej, okay, nagrywanie poszło. Okej.
Okay. A, e, i, o, u.
I założę się, co się stanie, jak zaczniesz mówić wstęp. I tutaj patrzę na Padego, założę się.
Pójdziesz kamerę u niego na chacie i patrzysz, kiedy łapie za harmonikę. Dobra.
On już czeka. Ja to wiem, on już mają w ustach i tak czeka.
On już mają w ustach.
Weź go do buzi. Na pewno się nie ubrudzi.
Raz.
Link.
O. Witamy w 27. odcinku DualShock Podcast, bo ponad tygodniowej przerwie powracamy. A wraz z nim, z nami, jak słychać, powraca również harmonijka, gdyż udało nam się obudzić bladego ze snu wiecznego.
Znaczy, na razie udało się obudzić tylko moją harmonijkę, mnie co jeszcze nie ma.
W dzisiejszym odcinku wystąpią Bizon,
Odin, harmonijka.
Harmonijka. Dzisiejsze tematy dnia. Zaczniemy jak zwykle od newsów, a w newsach omówimy multiplayer w Gearsach trzecich, omówimy multiplayer w Assassinie Brotherhood, tylko że tym razem mieliśmy już filmiki, które pokazują, jak się w tą grę gra, rzeczywiście, a nie tak jak na tych targach, więc będziemy mówić nieco dłużej. Powiemy o Harlekinie, który jest specjalnym dodatkiem do preordera Assassin's Creed Brotherhood. Odin opowie o Deus Exie jeszcze i o Falloutie New Vegas, o pierwszej recenzji, która wyciekła do sieci, a na sam koniec newsów opowiemy nieco o reedycji w 3D Duke Nukem 3D na silniku Unreala. Tak, na silniku Unreala.
I to wszystko tak, a jak blady zaproponował temat, to wszyscy go przepuścili bokiem, tak?
Okej!
No ale to jeszcze nie
był... o 3D.
To jeszcze nie był koniec. Ja zrobię to jeszcze raz, całe.
Yes, do it.
Okej. Witamy...
Kurwa.
Zatrzymaj nagrywanie.